Dzień dobry wieczór, Piotrze. Perły filmotekarium. Czas zacząć.
Tak, perły przed muchy. Wiesz, dzisiaj odcinek taki na czasie, bo w internecie krąży taki popularny mem, żart, że latem w Polsce dwa owady pracują na zmianę. Mucha na dzienną, komar na nocną. No i w dzisiejszym odcinku filmotekarium klasyk. Klasyk z cechami horroru i kina sci-fi, czyli właśnie Mucha, a konkretnie Mucha z roku 1986 w reżyserii Davida Cronenberga.
Tak, wspomnimy pewno jeszcze o Musze z 1958 roku. No, wypadałoby się powołać, że taka Mucha też była, chociaż Piotr przed audycją mi wspomniał, że mu się przysnęło na tym filmie i ja się wcale nie dziwię. Natomiast przypominam sobie, że pod koniec lat 70. ten film był emitowany w polskiej telewizji, bodajże w programie drugim. Najpierw była emitowana Mucha w jednym tygodniu i wtedy to się wydawało takie filmiszcze niesamowite o Musze i w ogóle. W następnym tygodniu był taki film, wtedy to się nazywało o człowieku, który malał. On obecnie funkcjonuje pod zupełnie, znaczy troszkę innym tytułem, czy tam bardzo, bardzo malał, czy jakoś tak inaczej. Zostawmy to, historia. No cóż, a film, o którym będziemy mówić, ten z lat 80., no znowu taka refleksja mi się nasuwa, że ja w 80. latach, będąc w kinie, to wybrzydzałem. Mówiłem, takie tam za mało fantastyki, za mało horroru, mógłby być lepszy i tak. No i wiecie państwo, jak się narzeka, każdy z nas narzeka na coś, więc potraficie sobie to państwo wyobrazić. Ale kiedy dzisiaj myślę o tym filmie, to ja naprawdę życzyłbym twórcom hollywoodzkim i nie tylko hollywoodzkim, żeby filmy tej klasy kręcili. Bo nauczony doświadczeniem z ostatniego sezonu wiem, że mało takich filmów obecnie powstaje. Filmów, które z jednej strony są atrakcyjne wizualnie, są filmami, które no, przyciągają widzów, ale z drugiej strony nie są filmami pustymi, bo Mucha nie jest filmem pustym, tam jest szereg przemyśleń. Film jest do pewnego stopnia kameralny, ale tam się pojawiają naprawdę smaczki. No już w pewnym momencie, jak to się mówi, umarłem, kiedy tam jest odwołanie, proszę państwa, pewien mędrzec w dalekich Chinach mówił o tym, że nie mógł odróżnić tego, czy jest człowiekiem, który śni o motylu, czy motylem, który śni o tym, że jest człowiekiem. Tu się pojawia w kontekście muszym oczywiście bardzo podobna fraza. I to na pewno nie jest przypadek. Takich odwołań, nazwijmy ogólnokulturowych, w tym filmie jest całkiem sporo i w dodatku one zupełnie nie przeszkadzają przeżywać tego filmu, rozrywać się, wiem, że to źle brzmi, ale rozrywać się na tym filmie, podążać za akcją i w ogóle przeżywać. Moim zdaniem we współczesnym kinie to rzadkość i dlatego Mucha z 80. lat to jest rzecz, którą i wspominam dobrze, a i po ostatniej przypomnieniowej takiej sesji filmowej, no potwierdzam, to jest film, który warto zobaczyć.
Mucha z lat 80. to zabrzmiało jak coś bardzo, bardzo dziwnego oferowanego w Desie na przykład. Ale wróćmy do samego początku. No, David Cronenberg w sumie przypadkiem stał się reżyserem tego filmu, ale to Mucha pozwoliła mu się zapisać w historii kina i zrobić z niego specjalistę od body horroru. Mówiliśmy, co to jest body horror. To jest taki horror, w którym przemiany, mutacje, metamorfozy, czy też wnętrzności ciała ludzkiego, no są głównym elementem szokującym, że tak powiem. To nie było tak, że Cronenberg wcześniej nie próbował eksperymentować z takim materiałem, natomiast, no cóż, jego filmy inne były. No, przypomnijcie sobie na przykład Zbrodnie przyszłości, które żeśmy omawiali w tamtym sezonie, tak. Jakie to było wspaniałe. Mucha ma to do siebie, że jest prosta. Znaczy Mucha jako film. I tą Muchą Cronenberg wszedł do mainstreamu, przez co ten horror ma dzisiaj, nie wiem, to chyba nie będzie zbytna aberracja i pomyłka, że to jest horror kultowy w pewnym sensie. Film ten opowiada nam historię Seta Brundla, zależy, ekscentrycznego geniusza, który buduje sobie urządzenie do teleportacji dla istot żywych, jednak w wyniku przypływu desperacji, podlewanej jakimś trunkiem, testuje sprzęt na sobie, nie zauważając, że w środku jest mucha. No i w filmie jesteśmy świadkami jego stopniowej przemiany, fizycznej i psychicznej, od euforii wywołanej przez nabycie nowych zdolności, niezwykłych zdolności cielesnych, po stopniowy upadek, degenerację. Kto oglądał Muchę, ten pewnie zauważył rzecz, o której wspomnieliśmy, że to jest kameralna, prosta historia, bardzo charakterystyczna dla takiego starszego, archaicznego science fiction, tak? Czyli z jednej strony szalony naukowiec, z drugiej strony potwór, którego on się przemienia. No, motyw występujący bardzo często, w sumie motyw bardzo komiksowy również. I no, nie jest to pomyłka. Nie jest to pomyłka, że istnieje związek między starszym science fiction a Muchą z 1986 roku, bo film, jak już wiemy, jest remake'iem, natomiast scenariusz oparty jest o opowiadanie niejakiego George'a Langelana, zmarłego w 1970 bodaj drugim pisarza, byłego szpiega i, uwaga, przyjaciela Aleistera Crowley'a. No, ciekawe to jest, Marku, muszę powiedzieć. Niestety autor opowiadania nie dożył tego słynniejszego, tej słynniejszej ekranizacji swojego dzieła. Ale może kilka słów o tej wcześniejszej Musze, tej starszej. Czy ty ją dobrze pamiętasz? Czy są elementy, którymi ona się różni? No bo są, no bo...
Ona się zasadniczo różni, poza oczywiście ogólnym pomysłem teleportacji, no to tam to działa w tym starszym filmie tak bardzo dosłownie, bo główny bohater, rzeczywiście tam jest sytuacja, powiedziałeś, że on się teleportuje, bo na początku w ogóle ten teleporter, on nie służy do teleportowania żywych istot, ponieważ to właśnie nie wychodzi. Mówię o nowym filmie, zaraz wrócę do starego. W nowym filmie to nie wychodzi, ponieważ tam coś nie działa. W pewnym momencie główny bohater, którego gra Goldblum, się nazywa ten facet? Tak, chyba nie przekręciłem mu nazwiska. Tak, Goldblum. Jeff Goldblum. Wpada na pomysł, jak to zrobić, żeby przysyłać żywe istoty. I to się udaje. Ale facet ma romans bardzo burzliwy z pewną dziennikarką, którą gra Gina Davis. To wtedy była bardzo modna aktorka i to jeden z początkowych filmów, w których grała. O, i ponieważ ona poszła do swojego byłego faceta, no to wiadomo, naukowiec pije, a im więcej pije, tym mu się dziwniejsze pomysły lęgną w głowie i tak trafia w końcu do tego teleportera, żeby się przenieść, i ta mucha się tam zaplątała. Z tym, że w tym nowszym filmie, rzecz jest bardziej ogólna. Ta mucha się tak tam nie łączy z nim dosłownie. W starym filmie z 1958 roku ta mucha zamienia się częściowo z człowiekiem jednym ramieniem i głową, i mamy w związku z tym człowieka, który ma głowę muchy i jedno ramię też takie musze, i mamy maleńką muchę, która ma ludzką główkę i ramię. I powiem Państwu, no z racji tego, że wówczas te zdolności, możliwości efektów specjalnych były takie, jakie były w 50-tych latach, to jest film nudny z naszej perspektywy tej dzisiejszej, chociaż powtarzam, w 70-tych latach to się oglądało, o panie, to się oglądało, że ho, ho. Natomiast dzisiaj, no to tam facet większość filmu, jak już się zamienił w tę półmuchę, to siedzi w swoim pokoju i się nie pokazuje, bo przecież jakby się żonie pokazał z taką fizją swoją nie najlepszą, to mogłaby szok przeżyć. I ogólnie ten film jest taki właśnie, powoli się toczy i tak no w sumie człowiek obejrzy i mówi sobie, to nie jest to. To było jednak horrorowe i to takie horrorowe w tym gorszym wydaniu. To był moim zdaniem, ale znowu nie jestem ekspertem, ja to tak wszystko oceniam jednak pod kątem fabuły, tego co się dzieje, akcji, więc to był w sumie słaby horror. A Mucha z lat 80. to było coś. Ja jednak uważam, że chociaż źródło było wspólne, to jednak ta druga Mucha to było to. A ta z lat 50., z 58 roku, no to jednak tylko historia kina, tylko tyle.
Ogólnie Mucha ma to do siebie, że, no mówiliśmy o tym, to jest scenariusz mało skomplikowany. A intryga i zazdrość doprowadzają Seta do tragicznego w skutkach kroku. Dokonuje się w nim ta przemiana, która stanowi no tak naprawdę główną oś filmu, czyli jest to taka prosta historia o szalonym naukowcu, ale historia, która stała się hitem. Żeby stać się hitem, ta historia potrzebowała dwóch rzeczy. Sensacji, takiego ładunku sensacji i ładunku obrzydliwości, czyli ukazania zmian w ciele i mutacji, do czego się przyczynił Cronenberg, oraz potrzebowała też wyrazistych postaci. I tutaj para głównych bohaterów, czyli Jeff Goldblum i Gina Davis, no moim zdaniem wypadają świetnie. Powiem ci, że nawet po latach, chociaż niektórzy twierdzą, że to aktorstwo w latach 80. było przaśne, to się broni. To pomimo tego, że niektórzy traktują Muchę jako film klasy B, pomimo tego, że minęło już 40 lat prawie, to ogląda się to dobrze. Zresztą oni tworzą taki mocno naturalny tandem. Zresztą tam kreacje są bardzo naturalne. Sam Goldblum jest w filmie taką postacią, jak często potem grał, na przykład w Parku Jurajskim, czyli takim sympatycznym cwaniaczkiem. W Musze może też nieco trochę marzycielem, bałaganiarzem. No w sumie przez to chyba ta Mucha by się tam wzięła. I to wszystko razem zaważyło na sukcesie tego filmu. Zauważ, że ten dzisiejszy odcinek jest taki mocno sentymentalny, bo my cały czas mówimy o tej Musze, która jest historią prostą jak drut, która jest historią, która, no, gdyby ją przenieść dzisiaj na ekran, to myślę, żeby nie porwała w żaden sposób. A do tego sobie jeszcze za chwilę przejdziemy. Dodam tylko, że ciekawe jest to, że Mucha z 86 otrzymała nawet Oscara, ale za najlepszą charakteryzację. Czytamy, że typowano Goldbluma do przynajmniej nominacji za najlepszą rolę męską, ale odrzucono taki pomysł, ponieważ tłumaczono, że Oscarów się horrorom nie przyznaje. Natomiast no, dzięki jakiemuś zbiegowi, nie chcę powiedzieć okoliczności, ale zbiegowi zabiegów, a wyszedł klasyk. Klasyk, film pamiętany przez kilka pokoleń, także tych starszych ode mnie, bo powiem tak, no te pokolenia młodsze może niekoniecznie gustują w Cronenbergu. Jeżeli o tego reżysera chodzi, to już mówiliśmy, jaka jest charakterystyka, jaki jest profil jego twórczości oraz twórczości jego syna. Omawialiśmy Zbrodnie przyszłości, Posesora, Infinity Pool, wszystko to były body horrory. Natomiast potem, po tym jak się Mucha ukazała w 86, no to jednak efekty specjalne poszły mocno do przodu, prawda? I dla tych młodszych pokoleń, z lat 90., no to już tak troszeczkę trąciło myszką, tak? Zresztą tak jak wiele filmów z lat 80. Ale są też tacy ludzie, którzy mówią, że tak naprawdę to, co najlepsze w horrorze, wydarzyło się właśnie w latach 80. Że dzisiaj to jest tylko odcinanie kuponów, a nawet gdybyśmy próbowali przenieść atmosferę tamtych czasów, atmosferę tamtych horrorów na dzisiejszy język filmowy, no to nie wyjdzie albo wyjdzie przaś. I tutaj takie pytanie, które się rodzi samo z siebie, no bo wiesz, no twórcy filmowi często wracają, oni mają taką fazę na to, żeby wracać do klasyki. I zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby wrócono do Muchy, gdyby próbowano ją zrealizować na nowo. No po pierwsze, trzeba by było mocno pododawać różnego rodzaju wątki, dlatego że dzisiaj to byłby po prostu film o potworze. Jeden z wielu. Pamiętasz, Marku, ile żeśmy omawiali historii bardzo podobnych, gdzie był człowiek, gdzie był potwór, gdzie była jakaś nauka i te filmy no, przeszły absolutnie bez echa, nawet się nie chciało ich czasami omawiać. A tutaj jednak jest coś, co sprawia, że ten film, no nie wiem, czy on na najmłodszym pokoleniu robi takie wrażenie, jak robił może na nas, ale jednak jest to film, który jest pamiętany. Jest pamiętany i szczerze powiem ci, że grono tych filmów, horrorów, no bo jak wiecie, my tylko mówimy o horrorach i science fiction przede wszystkim w naszym cyklu, to grono jest całkiem wąskie. Grono jest wąskie, dlatego że my kojarzymy te dwa gatunki właśnie często z efektami specjalnymi. No to mucha, chociaż może się wydawać przaśna, chociaż może się wydawać jakaś tam taka fajansiarska, no to jednak nadal jest i mocno się trzyma.
Piotrze, wydaje mi się, że tajemnica tego filmu nie jest aż taka tajemnicza. Wspomniałeś już o aktorach, ja też o nich mówiłem, ale to jest po prostu dobrze zagrane. To nie są kukiełki, które biegają po ekranie, które mają po prostu przejść z jednego kąta w drugi, tylko oni naprawdę coś grają. Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, że dzisiaj aktorzy nie są dobrzy. Myślę, że dorównują, tylko dzisiaj ludzie odpowiedzialni za tworzenie filmów nie dają w bardzo wielu momentach szansy, bo mówi się, a to jest horror, tu nie trzeba grać, tu trzeba po prostu straszyć albo epatować obrzydliwościami albo coś jeszcze innego robić, więc tu nie grajcie, nie męczcie się. Cronenberg kazał swoim aktorom grać i to jest pierwsza rzecz, którą miłośnik kina, nawet taki jak ja miłośnik, czyli żeby się działo, żeby biegali po ekranie, docenia. To znaczy ci aktorzy nie grają na pół gwizdka. Oni naprawdę grają i to się czuje. To nie są papierowe te osoby, które nam po ekranie pomykają. To jest pierwsza sprawa i myślę, że ona jest bardzo, bardzo istotna. A druga sprawa, właściwie ją sygnalizowałeś, to powiedziałbym o tym, że właściwie to się już przewinęło, że ten film zawiera w sobie oprócz tej warstwy horrorowej szereg odcieni. To jest obraz zniuansowany. Tam naprawdę nic nie jest jednoznaczne. Potwór, potwór, to wszyscy powinni piszczeć, krzyczeć, a okazuje się, że z racji tego, że ten potwór powstał z człowieka, który popełnił błąd, naukowca, który popełnił błąd, to on nie zniknął. On tam dalej jest w tym przekształcającym się ciele, w tym dziwnym, coraz bardziej dziwnym ciele, jest człowiek, który myśli, czuje, zaczyna czuć trochę inaczej, zaczyna sam siebie się bać, zaczyna ostrzegać przed sobą, jeśli mówi do bohaterki, jeśli stąd nie odejdziesz, to cię skrzywdzę. Czuje to, potrafi sam siebie zanalizować, a już jeśli zobaczycie Państwo końcówkę tego filmu, kiedy z jednej strony epatowani jesteśmy obrzydliwością, a z drugiej strony gest, który wykonuje, nie wiem, czy to jeszcze główny bohater, czy to już mucha, czy to coś, co z niego zostało, ten gest, no on jest bardzo znaczący. Pokazuje, że nikt nie jest potworem do końca, a już na pewno nie bohater filmu Mucha. I takich momentów, w których czujemy, że to nie jest prosta czy prostacka opowieść o tym, że facet przekształca się w muchę, tylko że tam jest coś więcej w tych bebechach filmu, co da się wyciągnąć i to nie jest wyciąganie, to nie jest interpretacja na siłę, tylko to tam naprawdę jest, bo tam się znalazło dzięki świetnej grze aktorów i koncepcji reżyserskiej, takiej znowu niewydumanej, nieprzesadzonej, tylko prostej. W gruncie rzeczy ona też jest prosta, dlatego łatwo ten film interpretować. Ja myślę, że to są składowe powodujące, że tego filmu, no ja przynajmniej nie mogę zapomnieć i myślę, że jeśli wykażecie Państwo dobrą wolę, sprowadzającą się do tego, że no ja znam ludzi, którzy filmów starszych niż 15 lat nie oglądają, w ogóle, z zasady, bo po co? No jeśli wykażecie Państwo pewną cierpliwość i nie będziecie tak radykalni, to może się okazać, że Mucha spodoba się Wam. Nie mówię, że musi, ale ja czułem po prostu różnicę pomiędzy współczesnym kinem, a tym kinem z połowy lat 80. i to na korzyść tego starszego kina. Ja nie wiem, czy to jest dobrze. I ja mam nadzieję, że to kino gdzieś, to współczesne gdzieś się odbije w końcu i zaczniemy dostawać filmy o czymś, bo dzisiaj dostajemy kino, które nas epatuje z jednej strony efektami specjalnymi, obrzydliwościami, ale tam czasami myśli jest bardzo mało. Mówi się nam, domyśl się oglądaczu, co my chcieliśmy powiedzieć, takiej cichej nadziei, że coś tam zobaczymy, ale czasami tam tego nie ma, a w filmie Mucha jest.
No, dodam tylko tyle, że dla mnie Mucha pozostanie takim cudownym dzieckiem swoich czasów, które mają wielkich fanów, jeżeli idzie o kino. Sam znam wiele takich osób, które mówią, że tego ducha się nie da oddać, o czym zresztą mówiłem. Ale potem na fali popularności Muchy z Goldblumem wychodzi Mucha 2. No i tutaj spada zasłona milczenia, dlatego że Cronenberg nie jest już reżyserem, historia zostaje pociągnięta i tak naprawdę to Musze uniwersum się nam zwija i kończy na tym filmie. Interesujące jest to, co powiedziałem, i to daje sporo do myślenia, że gdyby przenieść tą historię w nasze czasy, to trzeba by było ją, oprócz tych wątków, które były w tym filmie z 86, no bo tam mieliśmy też kwestie dziecka, prawda, i tak dalej, to musiałyby zostać mocno rozbudowane, bo dziś powiem ci, że wydaje mi się, że gdyby to dzisiaj próbować jakoś, nie wiem, tą historię ożywić, no wyszłaby bardzo płasko.
No ale to, wiesz, powiem tak, że czy to nie jest jednak znak czasów i takie nie najlepsze świadectwo dotyczące chociażby aktorstwa? Bo moim zdaniem dlatego wyszłoby płasko, bo no, będę musiał połknąć własny język, a sami państwo wiecie, że ja często to podkreślam. Lubię, jak się w filmie dzieje, dużo. Się strzelają na przykład, albo gonią. Tu nie ma takich scen zbyt dużo. Kilka się pojawia, tak mimochodem, żeby pokazać możliwości, jakie na początku zdobywa główny bohater dzięki temu wymieszaniu genetycznemu z muchą, bo w tej drugiej części, tak jak mówiłem, much już nie ma, tej, która wleciała do tego teleportera, ponieważ została dokładnie zmiksowana z głównym bohaterem i on na początku odczuwa no właściwie te pozytywy zmieszania, staje się silny, staje się, tu sami państwo możecie zobaczyć, staje się takim trochę superbohaterem. To po jakimś czasie troszeczkę zaczyna być już takie niejednoznaczne, a właściwie troszeczkę zaczyna przeszkadzać głównemu bohaterowi, bo to ten powolny proces muszenia, że tak sobie pozwolę to określić, być z punktu widzenia człowieka staje się uciążliwy. Natomiast mówię, to zacząłem o tym mówić, że ten film, w tym filmie nie dzieje się tak bardzo dużo, ale ważna jest gra aktorska, ważny jest dobrze zrobiony, skrojony scenariusz. Ten scenariusz z jednej strony nie ganiają się po tym ekranie za bardzo, ale z drugiej strony pokazuje wszystko, mam nadzieję, tak sobie myślę, że wszystko to, co należało pokazać, żeby pokazać te Musze uniwersum. No, na razie mamy jedną pierwszą część i to jest dobrze pokazane. Rozterki, w pewnym momencie przecież główna bohaterka dowiaduje się, że jest w ciąży i w kontekście Muchy 2 to jest dosyć znaczące odkrycie, no w każdym razie skojarzenie. No tylko, że Mucha 2 jest już filmem słabym, moim zdaniem bardzo słabym i pewno dlatego to Musze uniwersum się skończyło, bo owszem, w tamtym filmie mamy właśnie więcej się dzieje, te dekoracje są pełniejsze, efekty specjalne też są pełniejsze, w ogóle dzieje się i nic z tego nie wynika. Kameralna Mucha o niebo przewyższa drugą część, przynajmniej według mnie. No to oczywiście jest kwestia gustu, kwestia tego, co lubimy w kinie, więc cóż, no ja jestem pełen sentymentu do tego filmu i naprawdę podkreślam to przez całe dzisiejsze wydanie, że to jeszcze raz sobie powiem, naprawdę bym chciał, żeby współczesne kino było takie, jak to z lat 80. Nie mówię, że ma być takie samo, bo to chyba słabo wypadło, ale myślowo, intelektualnie, żeby dorównywało, bo ten film nie traci na akcji przez to, że tam jest jakaś myśl zawarta, coś, materiał do przemyślenia, jak u Sztyrlica. My wychodzimy z kina, czy wyłączamy telewizor i myślimy sobie, wow, tam nie tylko się działo, ale jest kilka problemów, które muszę sobie przemyśleć. Jakbym się zachował, jak należałoby postąpić, czy to jest dobre, czy złe. No, a jeśli weźmiemy w to wszystko, jeszcze wrzucimy kontekst bardzo modny dzisiaj transhumanizmu, że może człowieka należałoby udoskonalić, to właściwie dostajemy taki pojazd, który nas wyrzuca gdzieś tam w przyszłość, ale z drugiej strony w pewien taki obszar refleksji, bardzo poważnej refleksji o człowieku. Ja tę myśl o tej muszy, która być może śni, że jest człowiekiem i odwrotnie, no, dosyć skomplikowana fraza, ale nie bez przyczyny to powołałem się na to, ponieważ no właśnie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, bo może ta mucha z pewnego punktu widzenia byłaby dobrym rozwiązaniem. Tam się rzecz komplikuje pod koniec, bo w wyniku pewnego pomysłu, który ma główny bohater, dochodzi do wypadku i to już jest nie do uratowania, ale dostajemy taką myśl w pewnym momencie, a może tak powinna wyglądać przyszłość ludzkości. Wymieszajmy to, zróbmy się gatunkiem doskonałym, bardziej dostosowanym. Może będziemy brzydsi, ale przecież to przeszkadza, ale za to będziemy doskonalsi, bardziej dostosowani, silniejsi, będziemy mieli większe możliwości przeżycia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To cały czas jest temat aktualny.